i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się wyspaliście, jeżeli nie będziecie przysypiać na tej konferencji. Zaczynamy już kolejne katechezy dotyczące postaci, która będzie naszym przewodnikiem w tym świętym czasie rekolekcji, czyli zaczynamy katechezy o świętym Pawle. W ramach takiego tylko dopowiedzenia jeszcze kilka myśli na temat rozeznawania do tego, o czym mówiłem już wczoraj. One pewnie się będą nam jeszcze tutaj nieraz pojawiały i w tym toku wpatrywania się w życie i działalność świętego Pawła też będą wychodziły różne wskazówki do tego, jak my mamy w naszym życiu duchowym rozeznawać. To, co należy dopowiedzieć, a co uważam za słuszne, to taka kwestia, która dotyczy tego, że proces rozeznawania to jest proces natury duchowej, że to się dokonuje w naszym sumieniu i że dobrze, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i kiedy przychodzą, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą różnego rodzaju natchnienia od Boga podczas czytania Pisma Świętego. Są różne takie metody szukania tej odpowiedzi. Ja się przyznam sam bez bicia, że kiedyś się dowiedziałem o takiej metodzie, sam ją praktykowałem i nawet polecałem, ale później usłyszałem, że niekoniecznie może ona być właściwa. To jest tak zwane czytanie Biblii na chybił trafił. Chodzi o to, żeby się pomodlić do Ducha Świętego, a później włożyć palec w Biblię, gdzie się nam otworzy. I wtedy mam znaleźć odpowiedź. Wyobraźcie sobie, że ja kiedyś coś takiego zrobiłem. Otwieram Nowy Testament i jest słowo przerażające. Przerażające. A w tym słowie z Nowego Testamentu jest cytat ze Starego. Już teraz sobie dokładnie nie przypomnę. Zresztą to dotyczyło moich jakichś osobistych spraw, decyzji, wyborów. Szukałem tej odpowiedzi. Nie wiedziałem, jak zdecydować, nie wiedziałem, jak wybrać. I otwieram to słowo i jest przerażające. Więc mówię, no nie. To jeszcze raz się pomodlę i jeszcze raz otworzę. Otworzyłem na Starym Testamencie i jest w Starym Testamencie ten właśnie cytat, który był cytowany w Nowym. Przypadek? Nie sądzę. Mówią, że przypadek to jest świeckie imię Ducha Świętego. I albo Pan Bóg chciał przez Ducha Świętego i przez to swoje słowo mną potrząsnąć, albo jest taki proces, takie zjawisko takiego myślenia życzeniowego, takiego myślenia magicznego, takiej samospełniającej się przepowiedni, nie? Że jak człowiek się tak wkręci, nie? No to nagle okazuje się, że wszystko, co się dzieje wokół niego, odczytuje jako pewnego rodzaju znaki, które przemawiają za tym, co on sobie wymyślił. Dlaczego zrezygnowałem z tej metody? Bo ktoś mnie ostrzegł, że zobaczcie, w dialogu Jezusa ze złym duchem na pustyni zły duch wykazuje się świetną znajomością Pisma Świętego. On się posługuje cytatami z Biblii. I ktoś mnie przestrzegł, że może być tak, że to moje takie pragnienie bardzo silne znalezienia tej odpowiedzi zły duch wykorzysta, żeby namieszać mi i żeby powiedzieć, to jest ta słuszna decyzja, która może się okazać nie być słuszną. Ja wiem, że ja teraz komplikuję sprawę, no bo w związku z tym jak ostatecznie rozeznać, nie? Kiedyś ksiądz Rafał Jarosiewicz, któremu zarzucono, że pewne praktyki we wspólnotach charyzmatycznych, ale stosowane chociażby też na młodzieży w takich masowych, że tak to nazwę, rekolekcjach, są niewłaściwe. Tam chodziło o zjawisko tak zwanych spoczynków w Duchu Świętym, które dla wielu są niezrozumiałe. Święty Paweł na to powie, gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości nie miałbym niczym. Są różne charyzmaty. One są dane dla Kościoła, nie dla korzyści czy zysku tego, który je otrzymuje. Rzeczywiście przez te charyzmaty można służyć. To Duch Święty nas tak obdarowuje tu i teraz, tam gdzie jest taka, a nie inna potrzeba dla Kościoła, ale czy mówienie językami, czy spoczynki, czy jeszcze cokolwiek innego, to jest nic, jeśli nie ma miłości. Nie? Pierwsze to jest miłość. Może być, już mamy pierwsze kryterium. Czy to jest robione z miłości? Czy to jest dobro, bo miłość to jest pragnienie dobra? I jakie będą owoce? Nie? Już nam się coś tutaj klaruje. I wtedy, kiedy zarzucono księdzu Rafałowi, że to od złego pochodzi, a on mówi, że nie, bo on przecież się modli do Ducha Świętego, nie? Modli się o coś dobrego, zwraca się do Boga, więc jak może przychodzić złe? Przedziwna to jest tajemnica. Już nie chcę się zagłębiać w rzeczywistość egzorcyzmów, uwolnień wszelkiego rodzaju i tego, co jest istotą w ogóle złego ducha, co jest jego imieniem, że jest to ojciec kłamstwa i że nawet jeśli mówi coś w egzorcyzmach, to może kłamać. Jest wiele teraz publikacji takich modnych, zwłaszcza duchownych, którzy mają doświadczenie głębsze tej rzeczywistości i oni cytują to, co diabeł powiedział, nie? Na temat Matki Najświętszej, na temat spraw Kościoła, na temat świętych. I to brzmi wiarygodnie, nie? Ale po głębszym namyśle dochodzimy do wniosku, ale przepraszam bardzo, a kim jest zły duch, żeby go cytować? To jest nasze źródło? No na litość boską. Więcej, my mamy takie niestety przekonania, takie dwie skrajności a propos w ogóle złego ducha i jego działania. To jest albo przypisywanie mu albo omnipotencji, omnipotens Deus, wszechmogący jest Bóg, a nie zły duch. Więc przypisywanie złemu duchowi, upadłemu aniołowi omnipotencji, wszechmocy, to jest jedna skrajność i błędna skrajność. Natomiast druga polega na tym, że dochodzi do takiej infantylizacji złego ducha, do bagatelizowania w ogóle jego istnienia albo nawet negacji jego istnienia. Ewentualnie jest to postać jakaś literacka, bajkowa o wielu imionach w języku polskim. Boruta, demon, diabeł, kudłaty, kosmaty i tak dalej. Nie, to ani jedna skrajność, ani druga nie jest właściwa, ale rzeczywiście nie ma się co koncentrować na działaniu złego, bo chcemy odkrywać, co Duch mówi do Kościoła i co Duch mówi do uczniów Jezusa Chrystusa, co do mnie mówi Duch Święty. Dlatego teraz powstańmy i prośmy, przyzywajmy Ducha Świętego. Ja się będę modlił w sposób improwizowany. Włączajcie się w ciszy, ale przyzywając działania Ducha Świętego, żeby On mnie prowadził tak jak należy, zgodnie z wolą Pana Boga, ale też żeby dotykał waszych serc i waszych umysłów i żeby ten czas, to spotkanie nad Słowem było rzeczywiście owocne w waszym życiu. Duchu Święty, który jesteś naszym adwokatem, nie prokuratorem, nie oskarżycielem, ale adwokatem, który się za nas stawia, który jest też świadkiem i świadczy o prawdzie naszego życia, który pokazuje nam tę prawdę, po to, żebyśmy ją uznali, zobaczyli, dostrzegli, ale byśmy też to, co jest złem w tej całej prawdzie, co jest prawdą o naszym grzechu, mogli uznając też wyznać w sakramencie pokuty i być wolnymi. A Ty, który przynosisz radość, który jesteś parakletem, pocieszycielem, napełni też nasze serca radością, pokojem i daj nam taką zdolność przyjść w swoich w 7 darach po to, żebyśmy mogli skupić się nad tym Słowem, żeby ono przemieniało nasze myślenie, odmieniało nasze życie, żebyśmy zdołali je pojąć i żebyśmy zechcieli też je zinterioryzować, uznać za własne i wprowadzać w życie, a przez to stawać się świadkami Twojego działania, istnienia Pana Boga, Jego wszechmocy i byli też na tyle mądrzy, pełni pokoju i Twojej mądrości, żeby rozeznawać, żeby odróżniać dobro od zła w swoim życiu, w życiu innych i zawsze dokonywać właściwych wyborów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Więc nieustannie musimy w naszym życiu rozeznawać. Wczoraj w tej homilii wprowadzającej zrobiłem takie wprowadzenie dotyczące tego, co się w świecie jakby dokonuje, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w takiej dobie mnogości wielości, takiego pluralizmu różnych idei i pomysłów na życie, że w tym wszystkim można się bardzo łatwo zgubić i stąd tym bardziej potrzebne są nam jakieś wskazówki, potrzebny jest nam Duch Święty, Jego moc, Jego mądrość, żebyśmy nie narobili głupot, nie? Żebyśmy nie zrobili sobie kuku, żebyśmy później nie żałowali czegoś. I ponieważ nieustannie jest to bardzo trudne i wciąż jest ryzyko popełnienia jakiegoś błędu, to tym bardziej ten Duch Święty jest nam potrzebny. Tak jeszcze wracając do tamtych myśli z dnia wczorajszego, ja myślę, że tak, że są pewnie ludzie, którzy niewiele myślą tymi kategoriami, o których tutaj mówimy, albo w ogóle nie robią namysłu nad rzeczywistością. Człowiek tym się różni od zwierząt, że ma zdolność do myślenia, do autorefleksji. Zresztą tak działa sumienie też, nie? To jest osąd rozumu praktycznego, taka jest definicja. Jeśli nie zadziała przed lub w czasie, to zadziała po. Najczęściej po grzechu działa najsilniej. I pokazuje nam Pan Bóg przez Ducha Świętego w naszym sumieniu, ale dzięki naszej też zdolności do myślenia, do dokonywania refleksji, że no, popełniliśmy zło. Przez ten niepokój serca rozpoznajemy też, że to nie było najlepsze. Nie? Jest taka postać w powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Raskolnikow, nie wiem, czy ktoś z was czytał. Młody student medycyny, ale dość ubogi, nie mający środków na edukację, postanawia te środki zdobyć i obrabować starą lichwiarkę. Lichwiarkę, czyli kobietę, która pożyczała pieniądze na duży procent albo pod zastaw, czyli w jakimś sensie była nieuczciwa i okradała ludzi. I on sobie wymyśla, że przecież on chce leczyć ludzi, ratować ludzi, a ona ludzi skubie z kasy, nie? Więc jeśli on zabierze jej, no to będzie okej, okay, to będzie moralnie w porządku. Przy okazji zabija ją siekierą, a zyskuje jakieś tam lichtarze niewiele warte i cała, że tak powiem, jazda zaczyna się właśnie po grzechu, po zabójstwie. Odczuwa niepokój, w przepiękny literacki sposób oddał to Dostojewski w swojej powieści. I wreszcie sam się zgłasza na komisariat i ląduje na Syberii jako skazaniec, morderca. No właśnie można powiedzieć, no dobrze, on sobie to ekonomicznie jakoś poustawiał i rozpoznał, że to będzie dobre. Nie? Przecież lekarzem chciał być, przecież cel był słuszny. I często mówimy, że cel uświęca środki. Właśnie, że nie. Cel nie uświęca środków. Pomylił się niesamowicie, no ale można powiedzieć, okej, jak się o tym przekonał? Skąd się dowiedział? Otóż zasygnalizował mu nieprawidłowość jego decyzji ten szmer, ten niepokój, te wyrzuty sumienia, to co zaczęło się w nim dziać właśnie dopiero po grzechu niestety. Dobrze, jeśli to tak zwane sumienie przeduczynkowe jest dość silne albo na tyle silne, żeby właściwie rozeznać i nie wejść w tę drogę, ale często niestety to dopiero po grzechu to wszystko woła najsilniej, ale w niektórych kwestiach już jest za późno, bo są pewne konsekwencje naszych wyborów, naszych grzechów. Bóg jest miłosierny i przebacza zawsze. Nawet zabójcom wybacza. Ale konsekwencja grzechu pozostaje. I dlatego ta konieczność rozeznawania, czyli dokonywanie tego namysłu. Zwierzę nie dokonuje namysłu. Ja pozdrawiam wszystkich miłośników zwierząt, ale będę się z wami spierał, jak będziecie twierdzić, że zwierzęta myślą. Jak myślą, to dlaczego nie budują cywilizacji? I czy zwierzę może dokonać namysłu, autorefleksji nad tym, co zrobiło? Że jeżeli krowa chodzi po pastwisku i pastwisko jest ogrodzone elektrycznym pastuchem, to ona wejdzie w tego pastucha raz, drugi, trzeci i dostanie prądem po tyłku i po prostu wytworzy się w niej odruch. I tyle. Bo gdyby ona zrobiła namysł, że to jest pod prądem, bo tam jest kabel, a tam jest to włożone do gniazdka, to by tego w ogóle nigdy nie zaatakowała. To jest zupełnie na innych zasadach. Natomiast my jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami rozumnymi i ta rozumność przejawia się nie tylko w tych zdolnościach intelektualnych, w tym, że zdobywamy wiedzę, że odkrywamy ten świat, ale że możemy dokonać też namysłu, refleksji nad tym, co żeśmy zrobili, czegośmy dokonali. Albo też w sposób abstrakcyjny możemy myśleć o tym, co spowoduje taka, a nie inna decyzja w moim życiu. Natomiast, no, jak powiedziałem i mówił będę, to czasami nie jest takie oczywiste. Jest to niejasne. I są takie sytuacje, takie decyzje, w których jest pewna trudność, co dalej, jak to rozwiązać, jak to rozkminić, jak właściwie to rozstrzygnąć. Pewnie niektórzy nie myślą zupełnie o tym, inni myślą w kategoriach korzyści lub straty. W kwestiach, powiedzmy, światopoglądowych, jeśli chodzi o jakieś poglądy, idee i tak dalej, wielu z nas po prostu powtarza w sposób świadomy lub mniej to, co usłyszało od innych lub w mediach, a ponieważ w mediach jest to podane w formie zgrabnej papki, gdzie jest już wstrzyknięta opinia, to my to bardzo łatwo przyswajamy i później powtarzamy. Myślimy, że to są nasze przekonania, tak nie jest. Ale to jest jeszcze inna kwestia, bo mi chodzi o te sytuacje, w których ja w głowie, w sercu, w swoim życiu otrzymuję jakąś z jednej strony wątpliwość i może tak, jest pewna wątpliwość i ja otrzymuję pewną odpowiedź. I tutaj jest kwestia na tej płaszczyźnie, w tym właśnie momencie rozeznania, czy to jest, uwaga, ode mnie, to jest mój pomysł, moja myśl, czy to jest od złego ducha, czy to jest od Boga. I tutaj jest największa trudność, żeby to rozeznać. Święty Ignacy Loyola mówił tak, i już jest to jakieś kryterium, może już być jakąś konkretną pomocą. To, co pochodzi od Boga, najpierw powoduje niepokój, smutek, a nawet gorycz. Natomiast później okazuje się, że daje radość i przynosi pokój. Na przykład to, o czym dzisiaj medytowaliśmy o poranku, scena z bogatym, tak zwanym bogatym młodzieńcem, bo tam nie ma nigdzie mowy o tym, że on był młodzieńcem. On był od młodości tym, który przestrzegał prawa, no ale nie czepiając się już utartych standardów. Niech będzie, że to był młodzieniec. Zobaczcie, on odchodzi smutny, bo boi się coś stracić. A to pochodzi od Boga, bo Jezus mu proponuje coś wspanialszego, największą przygodę życia. Zaprasza go do relacji ze sobą, do pójścia za nim i w związku z tym do zbawienia. A on jest tylko pobożny. Nie? On przestrzegał przykazań, on był poprawny. Jest taki pomysł na tak zwaną, według mnie, świecką moralność. To jest związane chyba z wypowiedzią profesora, tak zwanego profesora Bartoszewskiego, a nawet oddawaną w formie takiej zgrabnej, graficznej, na jakichś tam znaczkach. Pewna pani dyrektor w pewnej szkole sobie powiesiła w swoim gabinecie taki znaczek. Warto być przyzwoitym, nie? To jest pomysł na bycie moralnym, jakimś poprawnym, ale bez Boga. W oparciu o jakąś etykę totalnie świecką. I to się nie może udać. Bo tylko w świetle tego, co Bóg mówi, w świetle Jego prawdy mogę właściwie rozeznać, co tak naprawdę jest dobre. Ja mam być dobrym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg, a nie tylko przyzwoity. Warto być przyzwoity. Nie? To jest naprawdę bardzo ciekawe. Więc a propos bogatego młodzieńca. Ta propozycja spowodowała u niego gorycz, smutek i on w to nie wszedł. A zobaczcie, jak działa pokusa, nie? Jak działa zły duch. Bo Ignacy Loyola mówi tak, a ze złym jest odwrotnie. To znaczy, jego propozycje, jego pomysły najpierw powodują radość, pokój, euforię i takie hura, a później się okazuje, że smutek, gorycz, niepokój. I zobaczcie, że tak działa pokusa. Przecież nigdy nam nie przedstawi demon zła jako zła, bo zło jest samo w sobie obrzydliwe, nieprzyjemne, odpychające, więc co robi, zawsze przedstawia nam jako dobro. Tak będzie lepiej, tutaj skorzystasz, zabaw się. To jest zawsze przedstawione zło, ale w opakowaniu dobra. To jest zatruty cukierek, ale opakowany po prostu jak przepiękne cukierki ukraińskie, najsmaczniejsze. Po które się kiedyś na wschód jeździło, a teraz już są w polskich sklepach, nie? A w środku jest trucizna. I to jest pierwsze, można powiedzieć, takie kryterium. To, co od Boga może na początku powodować gorycz, bo ja coś stracę. Jak ja mam zerwać z grzechem takim czy innym? Jak ja mam, zerwać z jakimś nałogiem palenia papierosów elektrycznych albo nie spotykać się na płaszczyźnie intymnej z moim chłopakiem? Albo jak się mam przestać masturbować, jak to jest takie przyjemne? Bo Pan Bóg połączył pewne rzeczy z przyjemnością. A jedzenie jest przyjemne. Czyż nie? Nie lubicie jeść? Ja tam lubię. Jedzenie jest przyjemne. Jest smaczne. Picie jest przyjemne. Nawet lemoniady, już nie mówię o alkoholu. Niektórzy to uwielbiają i może to dlatego później dochodzi do uzależnienia, bo to było dla nich przyjemne. Nie? Nawet jeśli nie chodzi o sam smak, to kulturę picia, o koleżków i tak dalej, nie? I podobnie jest ze sferą, ja to nazywam szeroko rozumianą sferą dotyku. Bo na całej sferze dotyku jest oparta nasza seksualność. Pocałunek jest dotykiem, uścisk dłoni jest dotykiem, przytulanie jest dotykiem, seks jest dotykiem. W całym, można powiedzieć, najgłębszym tego słowa znaczeniu. I jest to przyjemne. I dlatego jest kuszące. Ale obwarowane szóstym przykazaniem i nie tylko. Dlatego, że to jest sfera bardzo delikatna i zamysł Boży jest taki. Opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i będą razem jednym ciałem. Nie inaczej. Seks przedmałżeński, pozamałżeński to jest zawsze po prostu ryzykowna gra. Kusząca, bo to jest przyjemne. I diabeł też o tym dokładnie wie i dlatego nas zaprasza. Pokazuje tą przyjemność, a nie pokazuje skutków. Ja nie chcę tutaj dramatyzować, że ciąża, że choroby weneryczne, ale dzisiaj się mówi, że do Europy wrócił syfilis, tak a propos. Tylko akurat w środowiskach homoseksualnych w XXI wieku. To nie o to chodzi, żeby się straszyć, bo tu to co najistotniejsze, to jest spojrzeć na to w sposób pozytywny, że to jest pewien dar, że moja czystość, moja seksualność, to jest coś, co dostałem od Pana Boga i to jest piękne i to może być realizowane i w czasie tej realizacji może być przyjemne, ale tak jak Bóg tego chciał. To znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, których łączy związek małżeński. Tak to Bóg sobie wymyślił. I pamiętacie tę scenę? Przychodzą Żydzi, pytają, a jak tam z rozwodami? A Pan Jezus mówi, przecież w Izraelu one były dopuszczalne 2000 lat temu, kiedy działał Chrystus. I mówi, pozwolił wam Mojżesz ze względu na zatwardziałość waszych serc. Dlaczego są rozwody dzisiaj? Dlaczego się ludzie ranią? Dlaczego są sprawy sądowe o kontakty, o alimenty, o zmianę nazwiska? Przez zatwardziałość serc. Jednego albo obojga. Bojga naraz, nie? Zatwardziałość serca. Chrystus mówi, to nie tak było. I przypomina zamysł Boży z Księgi Rodzaju. Opuści człowiek ojca i matkę, będą razem jednym ciałem. Co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. I Chrystus przywraca tę świętość. Pokazuje, gdzie jest, można powiedzieć, ta przestrzeń bezpieczeństwa dla zbudowania tej relacji, tej najściślejszej więzi, w której poprzez zbudowanie rodziny może przyjść na świat potomstwo i będzie to najbezpieczniejsza konfiguracja, jaka może być. Na tym pomyśle powstała cała nasza zachodnia cywilizacja. A tam, gdzie to jest wszystko takie hop-siup i nie wiadomo kto z kim, to sobie możecie obejrzeć film pod tytułem Postęp po szwedzku. Jakie są konsekwencje tego? Piąta żona, siódmego męża, dziecko nie wiadomo skąd, z pierwszego, z piętnastego małżeństwa i umiera taki człowiek, nawet nie ma kto urny z prochami odebrać. Zerwane więzi. Totalnie. Wszystko jest po prostu wywrócone do góry nogami. Ale zmieniam trochę temat, więc wracam. To, co od Boga może powodować smutek i gorycz, że ja stracę, że ja nie będę czuł tej przyjemności seksualnej, czy wynikającej z, nie wiem, picia alkoholu, czy z czegoś tam jeszcze. Nie? Jak ja mam ten... Albo, że miałbym nie mieć takiego bogactwa, tej kasy, tego samochodu. Gorycz i smutek. Ale później przychodzi pokój. I widzę, jak jestem wolny. I widzę, że otrzymałem coś wspanialszego. Że Bóg sam wystarczy, że On jest największym skarbem. A z demonem jest dokładnie odwrotnie. Bo najpierw hura, jest super, będzie fajnie, chodź, zabawimy się, nie przejmuj się niczym, nie rozważaj, nie rozmyślaj, zapomnij się. A później jest płacz i zgrzytanie zębów. Szaleństwo nocy w dyskotece Wilga, a później lata płaczu w poduszkę i samotnego wychowywania dziecka. Coś nam się klaruje, prawda? Ale są kwestie o jeszcze wiele bardziej skomplikowane. I dlatego idziemy do Pawła. Idziemy do Pawła, idziemy z Pawłem. Na początku fragment z Dziejów Apostolskich, który opowiada o nawróceniu Pawła. Tak to można byłoby, upraszczając bardzo mocno, nazwać. Tę dzisiejszą katechezę zatytułowałbym W drodze do Damaszku. Wiecie, kim był Paweł, prawda? Jego imię to Szaweł, ale jest to spolszczenie od słowa Saul. Był w Starym Testamencie taki król Saul, rywal Dawida. On się nazywał Saul. Natomiast nasze spolszczone też Paweł pochodzi od Paulus z łacińskiego. Mały, krępy. Dość zabawne, jak się patrzy na mnie, nie? A że ja noszę takie imię. Nowy ja, nowe imię. Ale to jest Saul. To jest Żyd, wysoko postawiony, mający obywatelstwo także rzymskie i z racji na to zginie humanitarnie, bo nie na krzyżu, tylko przez ścięcie mieczem, ale to dużo później. Uczeń niejakiego Gamaliela, szanowanego rabina w ówczesnych czasach, bardzo inteligentny i wykształcony facet. Faryzeusz, czyli ktoś należący do stronnictwa religijno-politycznego, który, jak go poznajemy, zajmuje się tępieniem sekty chrześcijańskiej. Tak jak próbowano uciszyć Chrystusa i go ukrzyżować, tak później jest nieustannie podejmowany wysiłek uciszenia i pozbycia się także chrześcijan. I Paweł w tym przoduje. Pismo Święte nam relacjonuje, że to u jego stóp złożono szaty zamordowanego mężczyzny o imieniu Szczepan, diakon, pierwszy męczennik, który wielbił Boga, jak go kamienowali. To właśnie Pawłowi przynieśli szaty po zamordowanym Szczepanie. Można powiedzieć morderca i przestępca, ale to nie jest takie proste, zaraz to rozwinę. Tak czy inaczej, tu go poznajemy, jak znowu otrzymuje listy polecające po to, żeby jechać i dalej wyłapywać chrześcijan i ich mordować. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane tak. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety. Zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ta scena znalazła wiele swoich interpretacji w sztuce, w literaturze. Nieraz pewnie widzieliście Pawła, który mknie na koniu i spada z tego konia. Później traci wzrok na skutek tej olśniewającej jasności, która go oślepiła. A co dalej będzie, to w kolejnych katechezach się jakby to będzie odkrywało, więc nie chcę uprzedzać faktów. Powiedziałem, że był mordercą. I to prawda. Ale, jak wiecie, dzisiejsze kultury i niektóre religie też mają takie pomysły, że zabijanie jest okej, jeśli jest zgodne z tym, co my myślimy, że jest okej. Patrz na przykład dżihad, czyli święta wojna. Tego się nie postrzega tymi kategoriami, jakimi my postrzegamy zabójstwo. To znaczy, zabójstwo jest zawsze zabójstwem. Przykazanie mówi jasno, nie zabijaj, koniec, kropka. I życia poczętego, i nie dokonuj eutanazji, czyli życia słabego, chorego, starszego. Zabójstwo to zabójstwo. Natomiast w pewnych kulturach, w pewnej mentalności, w pewnych kręgach religijnych okazuje się, że to może być usprawiedliwione, bo to jest goj, bo to jest ktoś gorszy, bo to jest niewierny, to jest poganin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na takich założeniach opierają się założenia świętej wojny dżihad, że zabić poganina to szlachetna rzecz, a zginąć na świętej wojnie, czyli być męczennikiem w tej świętej wojnie, to trafić do raju, który sobie tak wyobrażają, że aż strach mówić. Zastanowiliście się kiedyś nad tym? Jakie jest niebo muzułmanów? Czy jest tam Maryja? Czy jest tam Pan Jezus? Pojawiają się w Koranie Jezus jako prorok. Ale czy oni są w niebie, skoro są z innego świata i nie wyznają tej religii? To znaczy, nie ma miejsca dla nich w niebie. Więc co to za niebo, jak nie ma tam Pana Jezusa? A niebo żydowskie. Czy jest tam Pan Jezus, którego oni odrzucili, nie przyjęli jako Mesjasza? A jego matka Maryja? Niebo bez Maryi? I można by mnożyć i przebiec się tak po wszystkich religiach. Nie, to jest ciekawe pytanie. To jest też bardzo dobre kryterium do rozpoznawania prawdziwości i sensowności chociażby religii. Wyobraź sobie niebo, nie? Jaki jest przekaz? Co mówi Biblia? Co mówią ich święte księgi? Jakie to jest niebo? Albo że w tym czy w tamtym niebie nie ma miejsca dla tego czy tamtego, nie? A my czytamy Pismo Święte i słyszymy: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, i was pokrzepię. Nasz Bóg jest Bogiem miłości. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, mówi Chrystus. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jest niebo otwarte. Zaproszenie jest aktualne. I jeśli pomyślisz o kimś, kogo kochasz, ale wiesz, że kiedyś trzeba się rozstać, bo śmierć spowoduje to rozstanie, czy to twoja babcia, dziadek, mama, tata, może jakaś ukochana osoba, jesteś młody, jeszcze nie myślisz o śmierci, to tym, co nas pociesza, to jest miłość. Że ona sięga aż za grób. Że nawet kiedy ktoś umrze, to jest nadzieja, że spotkamy się w niebie. I to jest najpiękniejsza wizja, najsensowniejsza. A inne są różne, są wybiórcze. Ale znowu zmieniam temat. Czy Paweł był mordercą? Tak, mordował ludzi. Był odpowiedzialny za śmierć ludzi, ale był słusznie, czy nie tak, święcie przekonany, że robi to w słusznej sprawie. On, gorliwy i wyuczony Żyd, dbający o czystość swojej religii, przecież nie może pozwolić, żeby szerzyła się jakaś sekta judeochrześcijańska, żeby ludzie wychodzili z synagogi i biegli za jakimś Jezusem, który uważał się Mesjaszem. Oni w to nie uwierzyli, nie przyjęli, mimo znaków, słów, potwierdzeń w postaci cudów i tak dalej, i tak dalej. Mimo największego już znaku, jakim było zmartwychwstanie. Więc trzeba to, tę sprawę udusić. I tutaj właśnie jego mistrz, zdaje się, że to on poda nam konkretne i kolejne kryterium rozeznawania. To właśnie Gamaliel powie takie słowa: jeśli to pochodzi od Boga, to daremnie z nimi walczymy. Jeśli pochodzi od ludzi, to upadnie. Prędzej czy później. Pamiętacie tego, tamtego? Przywołuje różne postacie. Natomiast jeżeli to pochodzi od Boga, żeby się nie okazało, że właśnie z samym Bogiem walczymy. I chrześcijaństwo, trwając mimo prześladowań, bo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie, pokazuje, że jest religią objawioną i że ma Jezusa, który jest prawdą. Albo ma prawdę, której na imię Jezus. Ale przyjrzyjmy się mu jeszcze dokładniej. Więc sztuka, literatura zrobiły trochę zamętu. Nawet i katecheza, pewnie, a może liturgia. I ten upadek, no jest to taki bardzo z jednej strony spektakularny fakt, ale z drugiej też tak nieco zdaje się trywializowany. I można tu mówić o dwóch takich fałszywych interpretacjach tego tekstu, tego co tam się dokonało. Pierwsza fałszywa interpretacja to jest mowa o moralnym nawróceniu Pawła, tylko i wyłącznie moralnym. Nie? Moralnym, czyli tak, był zabójcą, teraz przestanie zabijać. Tak już upraszczając maksymalnie. Ale jeszcze raz podkreślam, on nie jest przekonany, że takie mordowanie tych niewiernych jest niesłuszne. Więc to olśnienie, które przyjdzie po tym oślepieniu, które do tej pory było, to nie jest tylko kwestia moralnego nawrócenia. Więc dochodzimy do takiego wniosku. Co się działo z Pawłem? Kim on właściwie był? Czy on był niewierzący? No nie. On był gorliwym Żydem, który znał prawo. I on nie był niewierzący, więc tu nie ma też nawrócenia w sensie, jakby to powiedzieć, konwersji. Czy no jakiegoś jeszcze innego procesu. Ale on jest człowiekiem wierzącym i on wierzy w Boga Jahwe, jest święcie przekonany, że robi słusznie, kiedy tępi tych, którzy uwierzyli w Mesjasza, ponieważ uważa, że Mesjasz był fałszywy. No tak to można najprościej chyba sformułować. Więc nie jest to tylko nawrócenie moralne. Druga fałszywa interpretacja, to zdaje się, jest taka, że no taka redukcyjna, którą można byłoby nazwać zmianą flagi. Nie? Jak się kupuje na przykład jacht, on ma zawsze swoje imię, swoją nazwę i można tam sobie, prawda, powiesić jakąś flagę. Ale flagę można zmienić przecież, nie? I pływać pod inną banderą. Czy Paweł robi to samo? Można byłoby też coś takiego założyć. Może to bardziej korzystne? Może ci chrześcijanie to jest jakaś przyszłość? W sensie pozycji społecznej, a może nawet finansowej? Może trzeba zmienić flagę? Zmienić flagę to znaczy też zrobić coś takiego zewnętrznego, powierzchownego, a nie głębokiego. Nie? Przebrać się. Zmienić ubranie. Czy to się tutaj dokonało? Myślę, że to także fałszywa interpretacja, dlatego że to, co się dokonało rzeczywiście, to jest coś bardzo głębokiego, to jest bardzo głęboki proces. I myślę, że tutaj można mówić o nawróceniu w tym sensie biblijnym. Na nawrócenie najczęściej używa się w Piśmie Świętym określenia metanoia, co znaczy zmiana myślenia. Ja wczoraj też już napomknąłem, że łatwo jest zmienić swoje zachowanie i jest możliwa zmiana zachowania wtedy, kiedy to się bardziej opłaca albo dla świętego spokoju, zupełnie zewnętrznie i powierzchownie, ale zmienić myślenie to nie jest takie proste. A u Pawła się coś takiego, zdaje się, dokonało. Pod wpływem czego? Mówimy, spotkał Jezusa. On nie był w tym sensie apostołem, w jakim byli wszyscy pozostali. On nie miał kontaktu z Jezusem wcielonym, który z uczniami chodził, jadł. Nawet tym zmartwychwstałym w ciele uwielbionym. To jest jakieś doświadczenie mistyczne. On widzi Chrystusa, Chrystus do niego mówi, ale nie wiemy, czy to jest sen, czy to jest objawienie prywatne, jakiego charakteru jest to wydarzenie. Czy wiemy, bo mamy przekaz, ale nie wiemy, jak to zinterpretować do końca, ale na pewno jest to wydarzenie natury duchowej, które jest na tyle silne, że ta jasność, ta światłość, może nie tyle w sensie fizyki, że po prostu było jasno dzięki jakiejś nadprzyrodzonej iluminacji, tylko że chodzi o światło prawdy, że doświadczył, zaryzykuję takie stwierdzenie, mam nadzieję, że się nie mylę, ale tworzę kolejną interpretację, doświadczył Ducha Świętego, który mu pokazał w pełnym świetle prawdę o nim, że jest w błędzie. No bo jak inaczej byłoby możliwe, by prześladowca chrześcijan stał się wyznawcą i apostołem narodów? Słuchajcie, to jest po prostu, to jest niesamowite, Jakich dzieł dokonuje Pan Bóg. Jak można wywrócić po prostu do góry nogami całe swoje życie. Jak można zmienić priorytety, a propos też tego, co wczoraj mówiłem, jak można zmienić hierarchię wartości. Wyobrażacie sobie coś takiego? I to jest właśnie zmiana myślenia. Tam musiała się dokonać ta właśnie zmiana, bo bez tego nie byłoby możliwe. Oczywiście przed Pawłem jeszcze daleka droga. To będzie też nieufność apostołów. To będzie pragnienie zyskania tegoż zaufania. I później oczywiście ta jego aktywność, to bycie cały czas w mocy Ducha Świętego i jednocześnie ogromna pokora. On będzie o sobie mówił, że jest poronionym płodem, że jest niegodny tego wszystkiego. Będzie bardzo powściągliwy w mówieniu o wydarzeniu spod Damaszku, będzie wręcz to przemilczał, ale jednocześnie będzie mówił, że ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa, być może ma na myśli właśnie to poznanie, to spotkanie, ale poznanie to jest coś więcej, to jest bycie w relacji, to jest budowanie tej więzi, to jest ciągła relacja z Jezusem Chrystusem i że ze względu na to poznanie Jezusa Chrystusa, on wszystko inne uznał za śmieci. Rozumiecie coś takiego? Pomyśl sobie teraz, co jest dla ciebie ważne. Nie musisz być poprawny i grzeczny i mówić, że rodzina, że przyjaciele. Wczoraj ktoś odważnie, może szczerze, nie oceniam tego. Każdy jest wolny i może sprawy przyziemne, materialne też są istotne, ale powiedział na tym wieczornym spotkaniu, kiedy ja mówiłem o ślubach w Kalabrii, że to dla kasy i że to może być uzasadnione, nie? Że jak dam kasę, jest jakimś argumentem, to dlaczego by nie? No to jeżeli jest ważna kasa, to teraz sobie pomyśl, że nagle oto to, co uważasz za ważne, w tym przypadku kasa, nagle staje się totalnie nieważna. Że uznajesz to za śmieci, nie? Że masz cały bagażnik banknotów i mówisz, to są śmieci. Coś robisz ze śmieciami? Nie, nie wyrzuca się do lasu. Nie, nie pali się w piecu. Utylizuje się w odpowiednim worku. O odpowiednim kolorze. Takie standardy mamy w XXI wieku. Może i dobrze. Nie? Wyobraź sobie, albo nie wiem, że chłopak, w którym jesteś zabujana na zabój i jest dla ciebie najważniejszy. I mówisz, że po prostu w ogóle życia nie widzisz poza nim. I nagle uznajesz, nie, tutaj tego nie dokończę, bo nie chcę w ten sposób powiedzieć o człowieku, nie? Bo człowiek jest zawsze wartością, człowiek ma swoją godność, ale nagle przejrzałeś na oczy, czy przejrzałaś na oczy, bo zacząłem o chłopaku, więc przejrzałaś na oczy i widzisz, że to jest tylko człowiek z drugiej strony i że to jest nic naprzeciw wieczności, jak to głosi pewne powiedzenie, że to jest ta relacja jeszcze nie jest tym, czego ty chcesz w zestawieniu z relacją z Bogiem i z tym, co Bóg ci może dać. Jaki pokój serca, przebaczenie, swoją miłość w Eucharystii, jak się troszczy i opiekuje, że nie jest, jak głoszą deiści, Bogiem niemym, że ma gdzieś, a może będziesz twierdził jak agnostyk, że może jest, a może nie. Przyjmijmy lepiej, że jest, na wszelki wypadek, złóżmy mu ofiarkę, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, nie? Nie. Że Bóg jest Bogiem, który żyje i który się troszczy o nas i w swojej opatrzności każdego dnia zabiega o ciebie. Że ma plan konkretny na twoje życie, że chce twojego szczęścia, że cię ukochał, że zna cię od początku. Nim się począłeś, to cię wybrał, powołał do istnienia, zna cię po imieniu, jesteś dla niego ważny, każdy włos na twojej głowie spoliczony i tak dalej, nie? Jak możliwe jest takie nawrócenie? Można zadać sobie też kolejne osobiste pytania o to, czy skoro tutaj jesteś, to dlatego, że po prostu zawsze byłeś w kościele, że należysz do stronnictwa takiego, a nie innego, że jesteś trochę jak faryzeusz Paweł, a właściwie Szaweł jeszcze, że nigdy nie odszedłeś. Więcej, gorliwość cię pożera o czystość wiary i kościoła i doktryny. Czy może dlatego, że przeżyłeś jakieś nawrócenie? Być może to jakby też nie wyklucza jednego z drugim, bo kiedyś pamiętam, jak była ewangelizacja nad Białym, nad Jeziorem Białym, to jeden z liderów tłumaczył, nie? Pójdziemy teraz do ludzi, którzy niekoniecznie muszą być niewierzący. Ludzie są na różnym poziomie zaangażowania religijnego, świadomości i poznania Jezusa Chrystusa. Niektórzy nawet praktykują, ale przyjechali nad Białe nie po to, żeby gadać z księdzem czy z zakonnicą, żeby gadać o Bogu, bo przyjechali się totalnie wyluzować, nie wiem co robić, zresetować, odpocząć i oni tam nie chcą gadki o Bogu, ale wrócą do domu, nawet będą chodzić do kościoła. Tylko tam jest pytanie o coś innego, nie? Czy spotkałeś Jezusa? Jak go spotkałeś, czy jesteś z nim w relacji? Jak jesteś z nim w relacji, to jaka to jest relacja? Czy widzisz tę miłość, jego miłość w przebaczeniu, w opatrzności, w cudach, które każdego dnia się dzieją w twoim życiu? Czy też to jest takie trochę zdradzanie się i oszukiwanie? Próba robienia dobrej miny do złej gry, ale też ucieczki wszędzie i dokąd się tylko da, a zwłaszcza od Jezusa. Bo się boisz, jak bogaty młodzieniec, życia na 100% z Nim. I jeszcze ostatnia myśl. Czy jeżeli przeżyłeś takie osobiste nawrócenie, nawet będąc w kościele, nie, pochodząc z praktykującej rodziny, ale pragnąc czegoś więcej, no bo skoro tu jesteś, to mniemam, że tak właśnie jest, to jak to wyglądało? Czego doświadczyłeś? Czy to, temu towarzyszyły jakieś emocje, czy były łzy, czy to był efekt jakichś racjonalnych, rozumowych dociekań, ale czy było takie doświadczenie w twoim życiu? A jeżeli jeszcze nie było, jeżeli to robisz dlatego, że szukasz i tutaj jesteś, bo szukasz, to też chwała Panu, bo możesz mieć nawet dzisiaj swój życiowy damaszek, czyli spotkać się z Jezusem. Jeżeli go poznasz, jeżeli go spotkasz, jeżeli nie przestraszysz się jak bogaty młodzieniec, to możesz z cichego mordercy, który morduje swoich rodziców swoimi durnymi prośbami, z gorliwego, ale nie w tym co należy, kujona, stać się apostołem narodów. Możesz stać się takiego powera, taką moc, taką siłę, taką energię, taką pomysłowość i przede wszystkim, jak powiedziałem, z prześladowcy stać się wyznawcą. Z kogoś, kto nie znał Chrystusa, stać się tym, który tak go ukochał, że poszedł i cały ówczesny, ówcześnie znany świat zewangelizował. Amen.